Wolna antena. Radia Wnet.
Witam serdecznie Państwa. Jak zwykle w środę Krzysztof Jabłonka będzie Państwa gawędą historyczną zachęcał do polubienia Litwy. Realizatorem jest Andrzej Gombrych przede mną i razem zaprezentowaliśmy Państwu hymn niepodległej Litwy. Są trzy powody i każdy ważny. Po pierwsze, według zapisków autora hymnu, Wincentego czy Wincasa Kudirki, hymn został napisany w Warszawie, ponieważ był tu studentem w Warszawie. No, on komponował następne zwrotki już u siebie we Władysławowie, czyli dzisiaj się nazywa ta miejscowość właśnie Kudirka. Natomiast drugi powód, że zaczyna się od słów każdemu dziecku polskiemu znanych. Litwo, ojczyzno nasza. Lietuva tevinie musu. Oczywiście my znamy Litwo, ojczyzno moja i odnosi się to do Białorusi, co jest właśnie specyfiką niepodzielności Rzeczpospolitej, z której każda noga to inny naród, ale blat jest wspólny, to co nas łączy. A w tym przypadku właśnie odrośl w języku litewskim hymnu od pana Tadeusza, który się też Litwinom należy, bo to jest ich wspólne państwo, dziedzictwo, które oczywiście już funkcjonowało w trzech językach, właściwie od początku. I przewaga języka polskiego wynikała po prostu z bliskości Zachodu i przenikanie poprzez ten język, tak jak dziś przez angielski, wszelkich rodzaju myśli wolnościowych. Najważniejsza rzecz, że w każdym hymnie, każdego państwa w zasadzie, poza może sztucznymi hymnami, ale tych już pomińmy milczeniem, jest zawarta dusza narodu. Hymny rodzą się spontanicznie, rodzą się z potrzeby serca. A w Europie znamy co najmniej kilka przypadków, kiedy autorem byli bardzo młodzi, nastoletni niekiedy, czy zaledwie dwudziestoparoletni, jak Mameli, hymnu włoskiego, w którym zresztą pobrzmiewają polskie akcenty ze słynnej piosenki Miała baba koguta, wkrótce zmarli i zostawili po sobie tylko jedną, ale za to narodową pieśń. Gieszme tevinie, tautiszka, czyli pieśń ojczysta, jak nazywają Litwini swój hymn. Taki mu dali tytuł, chociaż oczywiście pierwsze słowa, jak u nas Mazurek Dąbrowskiego i jeszcze Polska wymiennie funkcjonują, najbardziej ten hymn charakteryzują. I następna rzecz. Kudirka jest w zasadzie tylko z tego hymnu znany. Właśnie to się powtarza również w jego przypadku. Hymn Rumunii, to samo, Wiosna Ludów. Młodziutki autor pisze w porywie serca, deszparte, obudźcie się i tak dalej. I też umiera, ginie, czy coś innego się tam z nim dzieje. W każdym razie jest właśnie tym krótkim płomieniem romantyzmu, który rozświetla mroki. I poprzez hymn Litwo, ojczyzno nasza, ziemia bohaterów. Słowa są równie proste jak w naszym hymnie. Może tam jest więcej odniesień do przyszłości Litwy, że bądź ziemią światła, bądź ziemią prawdy i tak dalej, takie wezwania. A u nas to jest prosta żołnierska piosenka, ale za to na jakim, z jakim drylem, z jaką werwą i na jak wysokim C patriotycznym. I muszę uczciwie powiedzieć, zobaczmy, że jeszcze do pary pasuje tutaj Szczenę w merła Ukrainy, ani wolność, ani sława. Obie rzeczy dla Ukraińca ważne i dla Polaka też. I mamy jakby, jak z trzema Ewangeliami, wszystkie mówią to samo, ale każda w inny sposób, opiewamy początki wzmagań nie tylko o niepodległość, ale o godność. Słuchaj jeno, pono nasi biją w tarabany. To samo w hymnie ukraińskim się powtórzy, że przyjdzie taki czas, kiedy będziemy wolni na swojej ziemi. I wreszcie rozświetlona ziemia litewska, ta jedyna, ta matka, do której się wraca. No i to jest właśnie duch Rzeczpospolitej. W tym widać nasze wspólne synostwo. Nie jest prawdą, że Rzeczpospolita była Polska. Często ją na Zachodzie tak nazywano. Skracano jakby, tak jak się o Wielkiej Brytanii mówi, Anglia, żeby było prościej. No ale, że obrażamy tym Szkota i Walijczyka, to już mało kto wie. Już nie wspomnę o Irlandczyku Północnym, bo to jest raczej sztuczny twór. Ale tutaj mamy to piękne słowo wspólnota, czyli Rzeczpospolita, wytworzona z ducha pracy i ofiar i krwi wszystkich czterech wielkich powstań, które przeżyliśmy w XIX-XVIII wieku, wszystkich konfederacji, unii naprawdę zrealizowanych, w których nikt nawet kawałka ziemi litewskiej wtedy nie urwał, chociaż Litwa daleko poza swoje rdzenne ziemie wykraczała i dalej, nazywając się Litwą, była Białorusią. Stąd właśnie u Mickiewicza Litwojczyzno oznacza Białoruś. I nic z tym dziwnego, bo jedno i każdy ma to, co jego. Płomień dzieli się na wielu i nikt na tym nie traci. To jest siła kultury. Jesteśmy zespoleni. Kultura Rzeczpospolitej, kultura litewska wytwarzała się w języku polskim, ale była litewską. Wystarczyło tylko przetłumaczyć na litewski i dopiero zabrzmiało. Kultura polska posiada ogromne wpływy kultury ukraińskiej. Rozwinęły się po polsku. Hej Sokoły, to jest pieśń Padury napisana po polsku, ale o Ukrainie. No nikt piękniejszej o Ukrainie nie napisał. Z powodzeniem można by ją obok hymnu postawić. I tak dalej. Z Białorusią mniej nam są znane kontakty, dlatego że Białoruś właśnie nosiła nazwę historycznej Litwy, a Litwa nosiła nazwę Żmudzi w owym czasie, więc nam się to wszystko trochę myli. Ale wystarczy lekkiej praktyki, ażeby zrozumieć, że jesteśmy dzieckiem dwakroć obojga narodów. Jakiegoś bardzo ciekawego układu. Jedyny archetyp, jedyny zapis graficzny tej naszej właśnie poczwórnej sytuacji oddaje szachownica lotnicza. To są właśnie tarcze pod te herby, które z nich wypadły, a które kiedyś powrócą. Bo jest jedna, ale złożona z czterech. A zatem dzisiaj o niepodległości Litwy. Już nie muszę mówić, że Litwa się szykuje na swoje stulecie o wiele dłużej, a być może głębiej, bo naród jest bardziej zwarty, mniej liczny. No, dwie Warszawy to jest cała ludność Litwy. Niemniej warto przeżyć ich przeżycie. Nie było ono tak spektakularne jak w Polsce. Nie było ono akurat dniem wolności jak w Polsce i brak bardzo wielu rzeczy, bo nie musiało. Litwini poszli nieco inną drogą, która wynikała z większych trudności, na jakie napotykali, emancypując się i od Wielkiego Księstwa Litewskiego, które było, jak już wspomniałem, białoruskie, i od Rzeczpospolitej, która była zdominowana przez kulturę, język i szlachtę, również szlachtę litewską, mówiącą po polsku. W związku z tym język litewski, całkowicie odrębny od słowiańskiego, najbardziej archaiczny w Europie, no może jeszcze bardziej jest tylko baskijski, ale on nie jest indoeuropejski, to pokazuje wyemancypowanie się tego języka, jak długą drogę, ale i trudną, w dość szybkim czasie przeszli jednak Litwini, od chłopów pańszczyźnianych, którym wystarczyło śpiewanie dain, czyli pieśni i bohaterskich, słynne raudy i wreszcie pieśni weselnych, ale i codziennych, takie właśnie szładzieweczki jak u nas czy tym podobne. Bogactwo tego było tak ogromne, że widać było tysiąclecia, które się na to składają. Litwini są bowiem bardzo starym, choć bardzo młodym na zewnątrz narodem, ale mieli to, co mieli do pokazania. Zarówno swój język, tradycje, jak i nagromadzone pieśni, odsłaniają najstarsze pokłady gramatyki, konstrukcji języka z wszystkich indoeuropejskich języków. Nawet tak dalece, że porównywano z sanskrytem, a jeden z wielkich budzicieli Litwy, Bazanowicz, nawet korespondował z Gandhim, mówiąc, że tu my też zachowaliśmy język hinduski. na szczęście litewskiemu do hinduskiego jeszcze bardzo daleko. Niemniej dużo racji miał. Nasz polski i w ogóle słowiańskiej grupy jest bardziej do irańskich podobny. No a kiedyś istniała grupa indoirańska, no i rozeszła się na Europę, no i powstała indoeuropejska. A właściwie indoirańsko-europejska, licząc ze wschodu na zachód. A zatem zacząć trzeba historię Litwy od głębokiego zasiedzenia dwóch krain. I to na tyle ciekawe, że ludność tych krain jakby przesunęła się, ale zachowała nazwy. W dolinach bowiem żyli Rzemajtie, czyli ludzie płaskiej ziemi. Takie Holland, takie Pejba. A na wzgórzach żyli Aukštaitijs, czyli ludzie wyżyny. Tutaj się wręcz kłania Tolkien z elfami wyżynnymi, nizinnymi i tym podobne. No to świetnie, to jest struktura, jak się tutaj zastosuje, to działa bez zarzutu. Ale gdzieś na przełomie sprzed naszej ery do naszej, tak archeolodzy przynajmniej cyrkulują, nastąpiło przesunięcie i ci Rzemajti poszli na wyżyny, a ci Aukštaitijs zeszli do nizin. I zmieniły się nazwy, nie pasowały do sytuacji, ale świadczyły o tym, że pojawiły się na tyle wcześnie, zanim ta wędrówka nastąpiła. Historia Litwy zaczyna się 10 tysięcy lat przed naszą erą, gdy cofnął się lodowiec po ostatnim zlodowaceniu, ten skandynawski, bałtycki, i odsłonił świeżutką, nieskażoną niczym ziemię, po której płynęły cztery potężne rzeki. No, najważniejszą był Nemunas, czyli Niemen, a po białorusku Niamen. Najbliższy, myśmy od Białorusinów te nazwy najczęściej kopiowali. Ale była jeszcze rzeka Wilia, która się po litewsku nazywa Neris, Wilejka to już jest inna sprawa, i wreszcie liczne dopływy, bardzo ważne, zresztą tegoż Niemna, i Pregoła, rzeka innych Bałtów, czyli Prusów. I właśnie Litwa tak samo przetrwała i rozwinęła się w obrębie rodziny bałtyjskiej, jak Polacy, Polanie, w słowiańskiej. Byliśmy na tyle centralnie położeni, że zanim zewnętrzne potęgi się do nas dobrały, to myśmy już zdążyli okrzepnąć i stawić opór. Ale te zewnętrzne narody, i słowiańskie, i bałtyjskie, wyginęły. Nie ma dzisiaj już Połabian, nie ma Obodrzyców, z piękną zresztą historią do 1918 roku. Dynastia Niklotów panowała w Mecklenburgii. No, 200-tysięczne, jak niektórzy poeci mówią, strzępy narodu serbo-łużyckiego przetrwały wokół Budziszyna i troszeczkę wokół Chocieburza, bardziej na północy, dolni i górni Łużyczanie. No, Czesi, Morawianie i Słowacy się ostali, ale też zostali podgryzieni dość poważnie od południa i musieli swoich Niemców w którymś momencie wyrzucać, a w środku, jak to żółtko w jajku, to jesteśmy właśnie my. My, którzy zawdzięczamy tym zewnętrznym, no ten święty spokój i tą możliwość rozwoju. Wprawdzie Czesi też nas najeżdżali, ale to już było w rodzinie. Z Litwą było podobnie. Zanim padli Prusowie, zanim opuścili swoje miejsca Galindowie i przyszli na Mazowsze zakładając Kurpsie, zanim wytępiono z udziałem rycerstwa polskiego Jadźwingów, no bo byli bandyckim ludem, no ale znowuż wyrąbać ich aż do Kcna było niegodziwe, no ale tak im się to przytrafiło. Krzyżacy w zasadzie ich domordowali do reszty jeszcze w XIII wieku i potem ich puszcze były puste. No i wtedy weszli tam Litwini i powstała dodatkowa kraina obok Rzemajti, obok Aukštaity powstała, czyli Żmudzi, Aukštoty, powstała Dajnawa między Niemnem na wschodzie, a puszczami pruskimi, czyli dzisiejszym Kaliningradem, kiedyś Prusami Wschodnimi na zachodzie. Litwa składa się z czterech takich potężnych związków plemiennych. No, my w sumie też, z ośmiu aż, no, ale też tak piętrowo troszeczkę. Wielkopolska, Małopolska, Środkowa Polska pośrodku, Kujawy, Śląsk, Mazowsze, Pomorze, no i wreszcie Pojezierze Warmińsko-Mazurskie. Jak to wszystko do kupy zebrać, to stanowią Polskę. W Litwie podobnie. Stąd też tam, na wzór Polski, starszą część, czyli tą, która tworzyła Wielkie Księstwo Litewskie, tą historyczną, nazywano Wielką Litwą, Lietuva Didžioji, a część, która została pod Prusami, stała się protestancka, nazywano Małą Litwą, Lietuva Mažoja. I to jest Klaipėda, dawny Memel, teren zabrany Niemcom w traktacie wersalskim po I wojnie światowej. Był neutralny pod opieką Francji, to na wniosek Polaków. Myśmy wywalczyli Litwie ten kawałek i szczerze mówiąc również Polacy podpuścili trochę Litwę, żeby sobie zabrali, ponieważ Litwa nie miała portu, z którego mogłaby eksportować swoje towary, w ogóle rozwijać się. No, kraj bez portu, który ma tylko plażę pod Połągą, no to wielkich nie ma perspektyw, a kto siedzi w porcie, ten pobiera cło. I żeby to skrócić, żeby mieć tą siłę przebicia, no to Litwini, tutaj już wybiegamy do przodu, stracili Wilno na rzecz Polski, no bo w Wilnie mieszkali Polacy głównie. No to doradziliśmy im, żeby sobie wzięli Klaipėdę. No i tam po krótkiej strzelaninie z Francuzami Litwa zajęła, przyłączyła, zjednoczyła i ostatecznie zachowała po II wojnie światowej, odzyskała i ma do dzisiaj. No i to jest ta czwarta Litwa. A więc powtórzmy, Aukštota to jest ten obszar, gdzie dzisiaj jest centrum Kowno. Lietava to jest Wileńszczyzna, no ale Wileńszczyzna jest najmniej litewska i to jest ich największy ból i problem, ponieważ no, w samym Wilnie Litwinów jest połowa, powiedzmy, może tak zwana większa połowa, no ale pewno znacząca, to dookoła mieszkają Polacy, a właściwie ludzie z polskiego języka, a jeszcze dalej na wschód są Białorusini. Razem oczywiście z wsiami litewskimi, z tym, że one są rzadkością tam. I próba nakłonienia tych... No oczywiście ci Polacy nauczyli się po litewsku, ale pamiętają, kim są i wcale nie chcą być Litwinami. I to jest wielki ból, choć papież Jan Paweł miał powiedzieć do Polaków tam mieszkających, wy jesteście Litwinami, w sensie historycznym. Ale powiedział do Litwinów, to są wasi bracia. Nie, przepraszam, do Polaków powiedział, to jest wasza ojczyzna. A do Litwinów, to są wasi bracia. To jest pewna krzyżówka, ale ona sercem jest rozwiązywalna. Macie ich kochać jak braci, a oni się staną historycznym dziedzictwem Litwy, bo nim naprawdę są. Natomiast nie staną się Litwinami, bo nimi naprawdę nie są. I nie muszą. To nie jest, Litwa jest czymś więcej niż tylko etnicznym związkiem językowym. I teraz rozwój tego narodu dokonywał się właśnie w takich czterech grupach, one się tak ładnie na cztery strony świata troszeczkę rozkładają. Dajnawa na południu, na północy Żmudź, na zachód jest właśnie ta mała Litwa, Skaluwa, kiedyś zwana, i Aukštota na wschodzie. Centrum rzeczywiście wypada tam, gdzie się te cztery krainy schodzą, gdzieś na północ od naszych Suwałk. Natomiast na arenie międzynarodowej Litwa pojawia się po raz pierwszy w 1006 roku, kiedy misjonował ten kraj święty Brunon z Kwerfurtu. I ginie tam rzeczywiście, jest powiedziane et confinie Russie et Lituvie. No i widać, że właśnie Lituwa, nazwa najstarsza, zachowała się w życiorysie świętego Brunona spisanego przez jego uczniów. Tak jak Brunon spisywał żywot świętego Wojciecha i go zresztą naśladował w tym. Wojciech jest męczennikiem za Prusów i przez Prusów. Święty Bruno z Kwerfurtu jest męczennikiem za Jadźwingów, bo ich chrzcił i dość dużo ich ochrzcił. I przez Jadźwingów też został zabity razem z dwoma uczniami. Rzecz jest w tym, dlaczego te kraje nie stały się chrześcijańskie i nie ostały się do tej pory. No niestety były one nie tylko pogańskie, ale i agresywnie pogańskie. W związku z tym, jeżeli jakaś część, nawet znacząca, przyjęła chrzest, to kazano jej opuszczać ten teren. Zabierajcie się, nie ma tu dla was miejsca. Tu mają być stare obyczaje. Oj, ten konserwatyzm zgubił te narody, bo ostatecznie po pierwsze połowa z nich stała się Polakami. To są właśnie nasze Podlasie, to są dawni Jadźwingowie, a Kurpsie to dawni Galindowie i tak dalej. A z drugiej strony nie docierała do nich kultura Europy. Zostali izolowani. I ostatecznie wkroczył zakon który się w ogóle nie zastanawiał nad żadnym chrztem. Oni tam, to była ostatnia rzecz, o której by zakon pomyślał, a takiego brata, który no, usiłował ochrzcić Prusów, czy nie daj Boże Jadwingów, to w ogóle zamykano w lochu, aż mu miało przejść, a jak nie, to umarł z głodu. I takie były przypadki. Rzeczywiście dwa są zanotowane. Problem jest w czym innym, że oni po prostu germanizowali lub mordowali. I organizowali, założyli przedsiębiorstwo turystyczno-myśliwskie, zapraszali z całej Europy, co zacniejszych, organizowali im wszystko z wożeniem w hamaku, z namiotami, cały asortyment mieli. Tak jak się dzisiaj wchodzi na Mount Everest, płaci się, im więcej się zapłaci, tym się więcej dostaje, łącznie z butami, ba, podobno jakiegoś starszego milionera po prostu wnieśli na górę, wzięli go w taką lektykę na dwa bambusy i ciach, szerpowie na zmianę. No i dało się. Był na tym, stanął nogą, wyjął nogę z lektyki, postawił, potem go znieśli z powrotem, tam powiązali linami. To tak również organizowali w Malborku rzeź Bałtów. Dlaczego rzeź Bałtów? Bo polowanie odbywało się właśnie na nich. Zachowała się zresztą niezwykle wulgarna, niezwykle bez sumienia pieśń Woldewangera, która opowiada, jak to wspaniale było, gdyśmy wpadli na litewskie wesele. Jak to pięknie było, gdy pana młodego zamordowawszy, pohańbiliśmy pannę młodą, a całe to litewskie pogaństwo wyrżnęliśmy do nogi. Obrzydliwość, a jednocześnie chwalono się tym. To śpiewano, nawet jak tego nie było. Stało się to ideałem. No i doprowadziło do zagłady czterech narodów bałtyjskich. Pozostało osiem, które skleiło się w dwa dzisiaj jedynie istniejące narody. Litwę i Łotwę, o której też będziemy mówić, gdy przyjdzie czas jej niepodległości. Pieśń jest zawsze próbką żywotności narodu. Widzieliśmy, jak radosne jest wesele litewskie i jak tragiczny był wkład teutońskich braci w krwawą historię Litwinów. Niemcy nie tylko żydowski holokaust mają na sumieniu, ale właśnie w tej swojej krzyżackiej odmianie również holokaust Bałtów. Przypomnę, cztery narody. To są Prusowie, najbardziej znani, ale nie tylko oni. Galindowie nie byli Prusami. Jadźwingowie, o których mówiliśmy, że i Rusini, ba, i sami Litwini z nimi walczyli i pod Chorzą nastąpiła zagłada głównie wojowników jadźwieskich w 1282 roku, ale potem weszli krzyżacy zimą i wygarnęli z wszystkich grodów i siół całą ludność i wywieźli tam gdzieś daleko na Półwysep Sambijski, nazywało się to Sudawskim Kątem, ponieważ Jadźwież nazywała się po łacinie Sudawia. No i ostatecznie czwartym zagubionym narodem byli Kurowie, żyjący na Mierzei Kurlandzkiej, po których został język i jeszcze kilkudziesięciu czy stu Kurów mieszka, kuruje się na tej Mierzei, ale po stronie litewskiej, ona jest na pół podzielona między Kaliningrad a Litwę i zachowuje język, podobno radiostacja w tym języku jeszcze nadaje. A więc coś po nich zostało, ale to są już tylko strzępy, ślady po zagładzie ich kultury. I zobaczmy, w tym miejscu w Europie jest wyrwa, jest dziura. Jest ten Kaliningrad nieszczęsny, gdzie mieszkają ludzie absolutnie różnych nacji. Tam Polacy z Kazachstanu również założyli cztery wsie. No, wszystko się tam miesza, ale nie ma tego ludu, który tam być powinien, który z tej ziemi wyrósł. To jest jak roztrzaskany dąb przez piorun historii, a właściwie krzyżactwa. Litwa, stojąc przed obliczem zagłady, w XIV wieku dokonuje wyboru. Albo rozwija się świetnie na wschodzie, nawet powstał plan Olgierda, czy testament Gedymina, że trzeba zjednoczyć całą Ruś przy pomocy Litwy. No bo Litwa to potrafiła robić, rzeczywiście. Najpierw Litwini byli wzywani przez książąt ruskich do pomocy, ażeby pokonać innego księcia, po czym jak już dobrze opanowali drogę, to sami się zjawiali i grabili, napadali, a w końcu podbijali te tereny. No i tak w ręce Litwinów wpadł Nowogródek, potem poprzez małżeństwo wielkiego księcia Olgierda z księżniczką Marią dostał mu się Połock, czyli serce dawnej Białorusi. Podbili zhołdowali Smoleńsk. Wreszcie w potężnej bitwie w 1362, to jest za czasów naszego Kazimierza Wielkiego, rozgromiono Tatarów na Sinych Wodach. To jest na takiej równinie, z której wypływają te wszystkie sine rzeczki. I po Sinych Wodach Tatarów już nie ma. Kijów wpada w ręce Litwy i powstaje wielkie, rzeczywiście wielkie księstwo litewskie, któremu hołd kilkakrotnie składa Moskwa, która wtedy jest małym księstwem moskiewskim. Ale na zachodzie rozgrywa się potworna tragedia. Wyginęły już te trzy wspomniane narody. Z Kurów zostały się już strzępy na pograniczu Kurlandii i jest walka o Żmudź. Jeżeli Żmudź padnie, to połączy się północna część złożona z kawalerów mieczowych, którzy podbili, schołdowali, ale nie wymordowali plemiona łotewskie, Latwie, Kurlandię. Obok Kurlandii mamy Semigalię, Selonię, wreszcie Widonię i Latgalię. Od Latgalii całość Łotwą nazywamy. Ale jeszcze wyżej byli Estonowie, którzy byli ludem i są do tej pory ugrofińskim i oni też przetrwali. Zostali sfeudalizowani, podporządkowani, ale wieś zdrowo trzymała się, a ponieważ płaciła odpowiednie daniny, to była potrzebna również państwu kawalerów mieczowych. Trudno ich krzyżakami nazwać, bo metoda nie pasuje. Dla nas krzyżak to jest przede wszystkim człowiek oddany złu, który to zło rozwija. A jeśli nie rozwija, no to mamy przykład w naszych krzyżakach sienkiewiczowskich. Wiesza się po prostu na gałęzi albo ginie w lochu zabity przez współbraci za zbyt dużą ilość Ewangelii w sercu. To była antyewangelia w praktyce. I dokonano wreszcie wyboru. Okazało się, że bycie młodszym bratem Moskwy i przyjęcie prawosławia nie satysfakcjonuje Litwinów. Oni jednak chcieli zachować pewną odrębność. Cud opatrzności sprawił, że na tronie polskim nie osiadł żaden męski potomek Ludwika Andegawena węgierskiego, tylko jego najpierw starsza, Maria. Mieliśmy przez 2 lata Marię Królową Polski. Z tym, że ona nigdy do Polski nie zawitała. W związku z tym nazwano to bezkrólewiem, które przerwała jej młodsza siostra Jadwiga. I nagle dochodzi do mariażu państw, odbieranych w średniowieczu jako sakrament. Nie tylko chrzest Polski jest sakramentem. Ślub Polski to też sakrament. Nierozerwalny. I w tym momencie, jak pisze Jasienica bardzo kwieciście, zamiast deski ratunku do Jagieły przypływa łódź, i to złota łódź zbawienia. Wybiera koronę polską. Dlaczego? Bo ona jest też skrwawiona w walce z krzyżakami. Nienawiść do krzyżactwa była tak ogromna, ona jeszcze przetrwała do XVII wieku, do potopu. Potem się to jakoś rozmydliło i myśmy się dali nabrać Prusakom. Może nie dali nabrać, ale nie daliśmy rady uchronić. Natomiast wtedy wiedziano, że to jest samo zło. Trochę ci krzyżacy potem się usiłowali nawrócić na różne sposoby, zrzucić z siebie tą straszną szatę. No dziś pokutują w Wiedniu, pokutują w Czechach. Istnieje ten zakon, ale już wyłącznie jako szpitalny. Już ta cała część polityczna, ale archiwa zostały. Potężne archiwa potężnego zakonu. I w tym momencie te dwie rany przyłożone do siebie zaczęły się goić. Litewska. Litwini już nawet myśleli, jak porzucić ziemię ojców i wynieść się gdzieś tam pod Moskwę. Odkryli taką krainę Galindę, Goliać, i gdzie żyła jakaś grupa jeszcze mówiąca bałtyjskim językiem i tam się gdzieś nad Oką osiedlić. Ale jeden z książąt litewskich podobno walnął pięścią w dębowy stół i powiedział: prędzej tu zginiemy niż ziemię ojców i ich prochy, bo oni palili zwłoki, zostawimy. Wspaniałe słowa. To jest waleczny naród. Ziemia bohaterów, jak słyszeliśmy, kto rozumie litewski. W hymnie, a jak sobie przetłumaczymy, a warto sięgnąć. Dzieci polskie powinny znać hymn Litwy, bo on jest nam Polakom potrzebny. To jest właśnie hymn o trwaniu na naszej ziemi. My mamy hymn, jak odzyskać, cośmy utracili, i szablą najlepiej odciąć rękę, która nam cokolwiek tu zabiera, a oni jak trwać i ziemię uczynić świetlistą. No i rzeczywiście w postawie takich niemal entów, trwających razem ze swą puszczą, Litwa podejmuje walkę z krzyżactwem na śmierć i życie. A w tej walce potrzebni są im równie zawzięci i mniej groźni rycerze polscy. Tym bardziej, że z chwilą zawarcia pierwszej ugody, która jeszcze nie jest stricte unią, ugody w Krewie, wyraźnie powiedziano, że tam jest 7 warunków. 7 bardzo istotnych warunków, z których żaden nie był likwidacją państwa, o państwowości litewskiej. Natomiast jest mowa o połączeniu się, koniungo Wielkiego Księstwa et Corona w jedną wspólnotę. Wspólnotę, którą dzisiaj byśmy nazwali środkowo-europejską. Polska od przystąpienia do Brukseli nie zniknęła, tak samo i wtedy Litwa. Natomiast najważniejsze, zachowana została granica, chociaż na terenie Litwy, Podlasie, było zamieszkałe przez rycerstwo i ludność polską. No i korona się dopominała, no oddajcie nam już te Podlasie, no bo w końcu tam gdzieś po drodze wam się udało razem z Tatarami zabrać nam to Podlasie. No, jak przypomnę, że Białego Stoku wtedy wprawdzie nie było, ale granica była pod Siedlcami. Siedlce już były za granicą. Więc były to jednak spore transgresje. Niemniej umiano to zamrozić. Nieistotne. Ważne przetrwać. I w momencie, gdy wybucha na Żmudzi powstanie, a Żmudź trzeba było z powrotem odzyskać, ponieważ Jogajła jako książę zastawił ją krzyżakom, a ci już zaczęli tam zamki budować i wreszcie już dosłownie jeszcze trochę, a dotknęliby ziem kurlandzkich. No i wtedy by już wszystko przepadło. I proszę sobie wyobrazić, tylko i wyłącznie odrzućmy sugestie mylące zresztą Długosza. Długosz nie tylko był historykiem, był również propagandzistą. Tylko i wyłącznie dla ocalenia Żmudzi wyruszyli nasi pradziadowie pod Grunwald. Oczywiście nie wiedzieli, że trafią na Grunwald. Ale obchodząc rzekę Drwęce, na której się umocnili krzyżacy, doszliśmy w końcu do jej źródeł. A obchodząc te źródła, wyszliśmy na polanę, która się świetnie nadawała do bitwy. I oczywistą jest rzeczą, że zarówno Litwa bez Polski, jak i Polska bez Litwy tę bitwę by przegrały. Ale ponieważ jak dwa harty rzuciliśmy się z dwóch stron na krzyżackie płaszcze, byliśmy w stanie je rozerwać. Najwspanialszym cudem bitwy grunwaldzkiej, tak pięknie pokazanym również przez Sienkiewicza, jest powrót Litwy na pole bitwy. Litwa musiała się wycofać, została od tyłu okrążona, rozbita, ale wycofała się, że tak powiem, no nie w popłochu. Długoż sobie oczywiście kpi z tych Litwinów, mówi jak niektórzy uciekli przez puszczę, dotarli i rozgłaszali, że klęska wielka, ale oczywiście takiej klęski nie było. Skupili się wokół obozu, wytrzymali uderzenie tych gości zakonnych, a byli to rozbójnicy no, wyższej maści. I w krytycznym momencie, gdy wreszcie padnie krzyżacki sztandar 16 chorągwi Wielkiego Mistrza, wróci na pole bitwy i dokończy dzieło zniszczenia krzyżactwa. Ocalała Połąga i te 12 kilometrów plaży miało decydujące znaczenie dla życia Litwy, Żmudzi i całej Rzeczpospolitej. W każdym powstaniu, od Kościuszki, no nie powiem do Popiełuszki, bo to się rymuje, ale do powstania styczniowego, Połąga była wyzwalana przez powstańców. Bo to było to właśnie wyjście na morze, to odetchnięcie wolnością. Litwa wytrwała w Rzeczpospolitej, przy Polsce, przy koronie, tak długo, jak ona istniała. Powstanie Kościuszki jest zarówno powstaniem dla Litwinów, Białorusinów, jak i dla nas, Polaków, również w jakimś stopniu dla dużej części Ukrainy. Epoka napoleońska, o roku ów, kto cię widział w ten czas w naszym kraju. To jest wyzwolona Litwa. Ja tylko jedną taką wiosnę miałem w życiu. Urodzony w niewoli, okuty w powiciu. Dlaczego? Dlatego, że Europa jest dla Litwy wolnością. I katastrofa zarówno napoleońska, jak jeszcze bardziej powstania listopadowego uświadomiły dużej partii Litwinów, przecież tam szli chłopi do walki, Budrys dowodzi w powstaniu listopadowym, żaden Polak na Litwie, że muszą sami wziąć w rękę sierpy, kosy, ale też pióro i kartkę i uczyć się. I Druga połowa XIX wieku jest to tak zwane wielkie ad gimimas, przebudzenie, kiedy chłopi litewscy, dostawszy wreszcie ziemię po reformie, a dzięki powstaniu styczniowemu dostali lepsze warunki niż rosyjscy chłopi, trochę gorsze niż polscy, bo tu trzeba było rywalizować z powstańcami, ale nie na tyle. Mieli już za co wykształcić swoich następców, swoje dzieci. Były szkoły z językiem litewskim. Pierwsi nauczyciele poszli w lud. Pierwsze siłaczki poszły mocować się z tymi żmudzkimi głowami, na które jeszcze Mickiewicz tak w Kownie narzekał. Litwa przemówiła wreszcie własnym głosem. Nie jest przypadkiem, że autorem pełnej, rozwiniętej gramatyki litewskiej, pisze pięknie zresztą opisanej, odmiennej, no, Tolkien w języku sindaryńskim takiego czegoś nie zrobił, był właśnie gramatyk, uczony Jabłonskis, Polako-Litwin. Nigdy nie wiadomo, gdzie się w nim kończy Polska, zaczyna Litwa. Albin Herbaczewski, Herbaczewskisem zwany na Litwie, był synem i Polski, i Litwy. Miał ojca Litwina, matkę Polkę. I przeżywał, był synem prawdziwie Rzeczpospolitej. Ci ludzie najmocniej wtedy ucierpieli. No i wreszcie dochodzimy do momentu, w którym przebudzenie powiązane jest z walką feudalną. Tam szlachta litewska, Tyszkiewiczów, Sapiechów, Radziwiłłów, mówiła po polsku. Dwór mówił po polsku. W związku z tym stworzył się antagonizm feudalny. Kultura polska, kultura litewska, języka polskiego na Litwie, utożsamiana z Polską, została przerzucona na wszystkich Polaków. To wszyscy Polacy są pany i wszystkich Polaków się trzeba pozbyć. I tę myśl podszepnęła Litwinom i takiemu jednemu z większych budzicieli, ale niestety ubabrany w carską ochronę, Bazanowiczowi, Bazanowiciusowi, Jonas Bazanowicius, carscy agenci ochrony. Skierowali nienawiść feudalną, nienawiść każdego chłopa do każdego pana. U nas się dokładnie tak samo nienawidziło rodaków za to, że byli panami, aczkolwiek się czasami nimi szczycili chłopi. O, tu mieliśmy takiego wybitnego pana i tak dalej. Każdy musiał mieć jakiegoś pana. Tu zostali, nie dajcie się, Polacy są waszymi głównymi wrogami. I car ufundował w Petersburgu specjalne seminarium litewskie, seminarium nauczycielskie, gdzie wychowano takich ludzi jak Waldemaras, jak paru innych następców, którzy, Ślezewiczius, wybitnych zresztą polityków, ale zatrutych w dzieciństwie antypolskością. Litewscy Polacy też nie grzeszyli tutaj nadmierną pokorą i z kolei odpłacali Litwinom pogardą dla ich języka czy dla ich tradycji. Ale to było wszystko bardzo precyzyjnie przez carską ochronę regulowane. Odebrać poparcie, żeby się już więcej takie powstanie styczniowe, nie mówiąc o kościuszkowskim, na tych ziemiach nie powtórzyło. No i rzeczywiście, gdy przychodzi rewolucja 905 roku, w Wilnie zbiera się po raz pierwszy tak zwany Sejm. Tak zwany, bo nie jest on oczywiście wybieralny. To są przedstawiciele, to jest 3,5 tysiąca nauczycieli, adwokatów, właściwie całej inteligencji litewskiej, która postanawia bronić języka, bronić ziemi, bronić dzieci przed rusyfikacją, ale i polonizacją. Tymczasem polonizacja analogicznie do rusyfikacji musiałaby być przymusowa. Jak może być przymusowa, gdy nie ma państwa? Językiem polskim ratowano chłopa przed zrusyfikowaniem. Jeżeli po 20 latach chłop wracał z armii carskiej, to on już zapomniał litewski, a jeszcze na dokładkę mógł być prawosławny. Żeby go odzyskać, po polsku mu tłumaczono Litwę. Litwo, ojczyzno moja. Żeby on z powrotem chciał być Litwinem. To, że mówił po polsku, nie zmieniało mu narodowości. I tu jest przyczyna głębokich, wzajemnych urazów. Trzecia siła w tym układzie. To w ogóle nie dotyczyło Litwinów pruskich, tejże właśnie małej Litwie, którzy byli bardzo silnie propolscy. To dotyczyło tych Litwinów, którzy byli w zaborze rosyjskim. No i dochodzimy do momentu, w którym na ziemię Litwy wkraczają wojska niemieckie w 1915 roku. Robią spis powszechny, chcą wiedzieć, co tam się dzieje. I nagle wybucha bomba. W środku Litwy, wokół Wilna, 95% Polaków. ponieważ rzeczywiście ci, którzy robili ten spis, pytali o język i tak kwalifikowali, a nie po poczucie. Większość tych polskojęzycznych mieszkańców o sobie mówiła: myli ćwiny. No ale oczywiście Polacy również. Litwini później oskarżyli, że to Polacy z Poznańskiego robili ten spis. Nic błędnego, to byli rachmistrze pruscy. Nawet gdyby się tam jakiś Polak trafił, to musiał po niemiecku funkcjonować i udawać Niemca, żeby w ogóle tam móc takie spisy przeprowadzać. Wilno, 56% Polaków, 30% Żydów, potem Niemcy, Białorusini, Litwinów 2%. Jest to wynik rzezi Wilna, która dokonała się w 1655 roku, kiedy Litwa przeżyła potop moskiewski. Tam się wdarły chówce Aleksego, cara, już cara, i wymordowały Wilno w całości. Wilno było zresztą wielonarodowe i wielojęzykowe. Tam byli i Żydzi, i Niemcy, zresztą sektory były, i Polacy wśród tych, ale Polacy stanowili 1/4 całości. Po tej rzezi, po której, jak mówiono, zostało tylko 6 osób i psy i sobaki, wywieziono setki trupów i na Placu Łukiskim, tam jest taki gigantyczny cmentarz pod spodem, mogli w mieście zamieszkać tylko ci ludzie, którzy byli wolni, nie byli przypisani do ziemi. A że chłopi litewscy byli przypisani do ziemi, przez litewskich panów zresztą, to spłynęła ludność z wolnych wsi polskich. Polskie wsie nie były przypisane, to była ta różnica zresztą. W pewnym sensie mieli prawo osadnicze. I tak właśnie nastąpiła wymiana. Oczywiście napłynęła również niepodlegająca nikomu poza królem i jego urzędnikami ludność żydowska. To był główny mechanizm. Po takim potwornym mordzie moskiewskim jedyna wolna ludność, a chodziło o to, żeby miasto w ogóle przeżyło, a nie żeby akurat tam mówiono po litewsku. I ten antagonizm przez koniec XIX wieku bardzo silnie rośnie, eksploduje w 1915. Początkowo nie ma żadnych wątpliwości. Niemcy są bardzo dobrze ustosunkowani i nawet mile do samorządów, które powstają. A te są z reguły polskie. Nawet w Kownie większość mieszkańców mówiła po polsku, choć oczywiście mogła się czuć Litwinami też. I te samorządy miały możliwość zakładania szkół, rozwijania własnej przedsiębiorczości, no w ogóle zarządzania tym terenem. Ale w momencie, gdy Piłsudski zmienił politykę i namówił swoich zwolenników, a za nim resztę narodu, przechodzimy do Entente, wypowiedział posłuszeństwo Niemcom i to jest rok 1917. Legiony rzucają szable, idą do internatów, jak wtedy mówiono, czyli do więzień. Jeszcze nie były obozy koncentracyjne, ale jenieckie. To wtedy Niemcy również się wściekli na Polaków i rozwinęli koncepcję Mitteleuropy, czyli pseudopaństewek pod niemiecką kuratolą, na terenie Litwy. 10 grudnia 1917 roku zbiera się Rada, tak zwana Taryba, Rada Narodowa Litwinów, i uchwala pierwszy akt w cudzysłowie niepodległości, a przezywany przez historyków aktem podległości, gdyż tak był serwilistyczny wobec Niemców, a cesarza Wilhelma II mianował niemal królem Litwy, że kilkunastu patriotów Litwy, w tym Stanisław Narutowicz, przedstawiciel Żmudzi, nie podpisały tego w geście protestu. No, powstał rozłam w Radzie. Wysłano wprawdzie Niemcom ten dokument, który się podporządkowuje Litwę, ewentualną Litwę, bo ona jeszcze nie wiadomo było, gdzie się zaczyna, gdzie kończy, no ale z grubsza wiedziane, że to jest gdzieś między Kownem a Wilnem. I w Wilnie, w Zielonym Domu przy ulicy Ratuszowej uchwalono to wszystko, wielkiej. Otóż Niemcy początkowo odrzucili to. W ogóle nie zamierzali dawać Litwinom więcej niż samorządy, ale potem pewnie się zreflektowali, ponieważ Litwini w obliczu rozmów rosyjsko-niemieckich w Brześciu postanowili zachować się autonomicznie. Też chcieli w tych rozmowach nic o nas bez nas brać udział. I skutek był prosty. Proklamować trzeba niepodległość. Niezależnie od tego, że nie można jej uzyskać. Że dalej wojska niemieckie zostają, a policjant niemiecki reguluje ruch. To jednak, osiągnąwszy status niepodległego państwa formalnie, można w takich właśnie układach w ogóle wziąć udział. I 16 lutego zbiera się 35 przedstawicieli wszystkich regionów i wszystkich warstw społecznych Litwy i uchwala Nepriklausoma, czyli niepodległa, akt niepodległości Litwy. 16 luty, to będzie za 3 dni. Wtedy Litwa rozegra, wybuchnie ogromnym entuzjazmem, no bo przeżyje swoje stulecie. To jest inne stulecie. Niemcy dalej są na ulicach, ale oni są wewnętrznie wolni. Wtedy się Niemcy wściekną na Litwinów, uznają ten poprzedni akt, a tego nie będą chcieli. Ale Litwini już zaczną postępować jak ludzie wolni. Jeden z uczestników tej wielkiej uroczystości i sygnatariusz tego aktu mówi: weszliśmy jeszcze jak poddani Niemiec, ale z tego domu wyszliśmy już jak wolni Litwini. I to jest akt godny szacunku. Godny szacunku również przez nas Polaków, którzy wprawdzie 11 listopada nie będziemy już nic podpisywać, tylko po prostu rozbroimy Niemców i powiemy: tam są drzwi, to musimy uznać bohaterstwo Litwinów, bo oni też Litwinów, którzy proklamują niepodległość, ale nie mogą jej jeszcze wyegzekwować. Litwini utają się z tą niepodległością. Niemcy zaczną ich faworyzować dopiero w drugiej połowie 18 roku. Niemniej, kiedy próbując ich przeciwstawić z kolei Polakom. I 11 listopada, to też jest warte odnotowania, 1918 roku, Rada Litewska powołuje pierwszy rząd litewski. Na czele premierem jest Augustinas Voldemaras. Potem ogromny przeciwnik, no ten, którego zmieszał z błotem w Lidze Narodów, nasz Józef Piłsudski, też wielki Litwin, a na dokładkę Żmudzin. To było starcie dwóch Litwinów, jak jeden z obserwatorów powiedział, wielkiego księcia z jego ciwunem. Voldemaras miał chłopskie pochodzenie, Piłsudski szlacheckie. I to jeszcze od Bilewiczów, czyli potomków Bila, syna Kiejstuta. To był wielki książę Litwy. W cudzysłowie. Otóż w tym momencie Litwini zawieszają flagę na zamku Gedymina. To jest ogromny, symboliczny moment, do którego oni wracają. My z kolei, Polacy, mamy inną datę. Niemcy zabrali się z Wilna i zaczęli wyjeżdżać w Sylwestra 31 roku. Ale jak to Niemcy, usiłowali ukraść wszystko, co po drodze mogło im w ręce wpaść. I wtedy wystąpiła samoobrona wileńska, która uniemożliwiła im, po prostu odczepiono im wagony, zabrano magazyny. No i oczywiście doszło do strzelaniny z tymi Niemcami. No i tak strzelając z karabinu maszynowego z odjeżdżającego pociągu, Niemcy ostatecznie z Wilna wyjechali. A Wilno to jest tak zwane pierwsze wileńskie powstanie sylwestrowe. Z 31 lipca, grudnia na 1 stycznia 1919 roku. Wilno na moment jest wolne. Na moment, dlatego że się okaże wronie gniazdo na ulicy Wroniej, gdzie 107 komunistów zaczęło strzelać do Polaków. No natychmiast oblężono to gniazdo i całą dobę następnego dnia, w nowy rok, zgnieciono to. Kilkunastu popełniło samobójstwo, a reszta poszła do niewoli. I przez 6 dni Polacy byli w Wilnie wolni, ale i zresztą, co jest ciekawe, proklamowali w tym miejscu Litwę. O ile Litwa proniemiecka była królestwem, wybrała sobie nawet króla, Wilhelma von Uraś z Wirtenbergi, który już przyjął imię Mendoga II, o tyle ci, którzy wyzwolili ten kawałek, proklamowali republikę. Republikę Wileńską. Niestety 6 dni później przyszli bolszewicy, wyparli Polaków. Myśmy zawarli układ z Niemcami i całe kilkunastotysięczne wojsko z Wileńszczyzny zostało przewiezione przez Białystok do Łap i tam sformowano dywizję litewsko-białoruskie. A konna grupa słynnego Łupaszki Dąbrowskiego przewędrowała przez Polesie i wyzwoliła Brześć Litewski w kluczowym momencie. Natomiast w tym miejscu zaczęła powiewać zarówno litewską flagę zrzucono z zamku Gedyminę, jak i polską. Polska zresztą nie była wtedy tam biało-czerwona, tylko była czerwona z pogonią w środku. Dlatego, że szanowano pomysł Piłsudskiego, żeby odtworzyć Wielkie Księstwo Litewskie, żeby przywrócić starą tradycję i znów zjednoczyć koronę z Mitrą, czyli Polskę z Litwą. Bolszewicy zawiesili czerwoną flagę i wprowadzili terror. Terror tak wielki, że trzeba było iść im na ratunek. I dopiero na Wielkanoc, jak uderzyły dzwony na rezurekcję, wpadła kawaleria Beliny Prażmowskiego, goniąc bolszewika przez całe miasto. Miasto nie tylko odżyło, miasto z entuzjazmu rzuciło się do walki. Było to drugie powstanie wileńskie, zwane Wielkanocnym. 19-20 kwietnia 1919 roku. Litwini, Polacy, Żydzi, wszyscy mieszkańcy Litwy byli wolni, a przed ołtarzem i obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej stanął jej syn Józef Piłsudski, który jako socjalista nie rozstawał się z jej wizerunkiem i nawet swoje drukarnie powierzał Matce Bożej krótką modlitwą, wychodząc i wracając z miasta. Potem trzeba było jeszcze raz oddać w 1920 roku. I gdy zbliżali się bolszewicy, Piłsudski jednym telegramem wydał decyzję, krótką. Wilno oddać Litwinom. Skoro musimy, to wybierzmy Litwinów. To są ważne przesłanie dla Litwinów. Słowa Piłsudskiego. Wilno oddać Litwinom. Niestety nie zdążono. Weszły wojska bolszewickie i one zaczęły oddawać Litwie Wilno, ale z własnymi wojskami. Czyli mówiąc krótko, zastosowano pułapkę. Weźcie Litwini, a będziecie mieli armię bolszewicką w samym swoim środku. No, różnie zachowali się Litwini. Tutaj nie można ich potępiać, ale nie można nie zauważyć, że uderzyli na niektóre oddziały polskie wycofujące się i wspierali po prostu bolszewików, świadomie lub nie. Ostatecznie, kiedy bolszewicy przegrali nad Wisłą, przegrali nad Wieprzem, musieli się wycofać. W trakcie bitwy niemieńskiej zastosowano niepowtarzalny w świecie wojennym manewr. Pobiegli łącznicy z tubami, takimi ogromno, dzisiaj byśmy to nazwali megafonami, i nadawali po litewsku: bracia Litwini, Broliszka i Lietuwiszki, rozstąpcie się. My walczymy z bolszewikami, musimy przejść przez tą ziemię, oddamy wam ją. Tylko puśćcie nas, bo musimy tę bitwę wygrać, bo inaczej wszyscy będziemy na Syberii. Część Litwinów w to uwierzyła, rzeczywiście przepuścili, ale część strzelała. No i doszło do bitwy pod Sejnami. Przełamano Litwinów, przeszli Polacy przez ich ziemię, znaleźli się po drugiej stronie Niemna, oddali z powrotem Litwinom tę ziemię i znaleźliśmy się na tyłach bolszewickich. Ostatecznie zawierając pokój w Rydze, całe Kresy przypadły Rzeczpospolitej. Ale bolszewicy, wycofując się z Wilna, rzucili zatrute jabłko, oddali Litwinom i powiedzieli: a teraz się kłóćcie z Polakami. I wtedy Piłsudski wezwał swego generała Żeligowskiego i powiedział: generale, takich rozkazów wydawać nie można, macie się zbuntować. Generał Żeligowski, Lucjan zresztą, powiedział krótko: tak jest, i się zbuntował. I 7 października uderzył na Wilno. Litwini, świadomi przewagi polskiej, wycofali się po prostu, ale w trakcie wycofywania z Wilna doszło do trzeciego zrywu, w którym tym razem niestety Polacy strzelali Litwinom w plecy na Zielonym Moście, co jeszcze bardziej rozwścieczyło, rozgoryczyło. No i Litwini, opuszczając Wilno, zachowali straszliwą urazę, no i przeklinali Polaków na wszystkie możliwe sposoby. Co gorsza, tego dnia, gdy rozpoczęła się wojna o Wilno, inni Polacy, delegacja wojskowa, zawarła układ w Suwałkach, tak zwaną umowę suwalską, chociaż ona w pierwszym zdaniu zaczyna się, że nie jest to umowa. Ta umowa się zaczyna, że nie jest umową. No jest to paradoks. Powodowało, że Litwini uważali, iż Polacy złamali umowę i zachowali się niegodnie. I tak 20 lat międzywojennych zostało zmarnowanych na wzajemne robienie sobie krzywd. Dopiero w momencie, kiedy w pułapkę został wciągnięty polski żołnierz pogranicza, sierżant Serafin, i zabity, zastrzelono go po prostu dlatego, że stał. Strzelono do niego jak do kaczki, jak ktoś mówił, czy jak do zwierzęcia. Polacy się potężnie obrazili, powiedzieli: no to teraz was napadamy, chyba że wytyczycie granicę. No Litwa doszła do wniosku, że lepiej wytyczyć granice. I to było to słynne ultimatum. Ultimatum na przetrwanie. I od razu ruszyła nieprawdopodobna fala kultury. Próbowano filmy wprowadzać dopiero z napisami litewskimi. Polskie filmy. Ale nikt tego nie czytał. Nikt nie słuchał lektorów. Wszyscy świetnie rozumieli wszystkie gagi naszego Dymszy, Bodo czy kogokolwiek innego. A z kolei w Polsce ukazały się przepiękne przekłady literatury litewskiej. Nadrabiano stracony czas. Niestety nie był on nam dany. W 1939 roku w jednych wagonach Polacy i Litwini jechali na wschód. Tak niepodległość Litwy, która zerwała się przed Polską, razem z Polską w 1940 roku ginie. Teraz jesteśmy w jednej Unii i dalej się kłócimy, dalej depczemy sobie, dalej doświadczają miejscowi Polacy, ale dzięki temu są twardymi Polakami, z którymi Litwa powinna nie tylko się liczyć, ale ich za to właśnie szanować. Tak jak my szanujemy Litwinów Puńska za to, że chcą i chcą być Litwinami. Dziękuję Państwu za uwagę. I jeszcze na koniec jedna pieśń litewska, abyśmy się z Litwą za szybko nie rozstali. Pamiętajmy, w pieśni przejawia się duch narodu.
Wolna antena. Radia Wnet.